Samotność jest stanem przeżywanym przez prawie każdego człowieka, przez ludzi młodych, przez ludzi w wieku dojrzałym i przez ludzi starszych. Przez otoczenie i przez świat samotność jest oceniana jako coś bardzo negatywnego, bardzo coś złego i niechcianego. I nawet człowiek przeżywający samotność, patrzący na nią tak czysto po ludzku, zauważa, że jest to stan bardzo trudny. Dlaczego? Skąd się to bierze? Spójrzmy najpierw na odczucia, które towarzyszą osobom samotnym. Pierwsze z tych odczuć to obniżone poczucie własnej wartości. Ludzie samotni, rozglądając się wokół siebie, patrząc na przyjaciół, na członków swojej rodziny, zauważają, że ci mają mężów, żony, mają dzieci, a ja jestem sam, ja jestem sama. A przecież Pan Bóg w pierwszej księdze Rodzaju już powiedział, aby się rozmnażali, czynili sobie ziemię poddaną, jednym słowem, aby byli razem, aby byli wspólnotą. Jest prawdą, że człowiek jest istotą społeczną, stworzoną, aby żył z innymi i dla innych. Dlatego to poczucie obniżonej swojej wartości. Człowiek samotny czuje się niekochany. Niekochany z tej racji, ponieważ nie jest w stanie może spełniać oczekiwań swojego środowiska. Jakoś tak nie czuje się dobrze w towarzystwie, gdzie mówi się o niczym. Nie czuje się dobrze w towarzystwie, gdzie grzech jest ignorowany, gdzie po prostu grzech się popełnia. Nie czuje się dobrze w towarzystwie, gdzie ludzie i ludzkie wartości są bardzo niskie, gdzie nie mówi się o Panu Bogu, gdzie sprawy Boże, sprawy ludzkiej godności są pomijane. I ponieważ nie spełnia tych ludzkich oczekiwań swojego środowiska, czuje się niekochany. I ta samotność jeszcze bardziej się powiększa, ta samotność jeszcze bardziej rośnie. Ponieważ jego zainteresowania, to co jest dla niego ważne, nie jest ważne dla innych. I trudno tej osobie samotnej spotkać kogoś, kto by myślał podobnie, kto by myślał tak samo, kto by po prostu podzielał jej czy jego hierarchię wartości. Dlatego tak ważne jest, aby sobie z tego zdawać sprawę. Również osoby te są bardzo wrażliwe, można powiedzieć bardziej wrażliwsze niż inni. I ponieważ przeżywają swoją samotność, ponieważ mają swoją hierarchię wartości, ponieważ mają swoje kryteria, swój ogląd siebie i tego, jak być powinno, widząc to wszystko, co dzieje się w świecie i te wojny, i ta niesprawiedliwość, i te nieszczęścia, czują się jakby niespełnieni. To ich niespełnienie spotkania konkretnej osoby, spotkania kogoś, kto myśli podobnie, kto pomoże im realizować ich marzenia i plany, porównanie tej rzeczywistości świata, która również daleka jest od ideału, wywołuje w nich jakieś niespełnienie, brak realizacji tego, co jest pragnieniem ich serca. Dlatego im tak jest trudno. Dlatego są tacy inni, jak to niektórzy na nich spoglądając mówią. Dlatego wyrażają inną hierarchię wartości. I te odczucia, te przeżycia, one są naprawdę autentyczne. I to nie jest prawdą, że ludzie samotni się jakby zamykają w domu, że nie robią żadnego wysiłku, aby spotkać kogoś, ale po prostu im jest trudno spotkać kogoś, kto będzie myślał podobnie, kto będzie myślał po Bożemu, kto będzie myślał w tych hierarchiach wartości, które są pozytywne, wartościowe, cenne, a na które w wielu wypadkach dzisiejszy świat nie zwraca uwagi. I nie jest przesadą, czy nie jest jakimś dziwactwem ta ich wrażliwość na to, co dzieje się wokół nich. I to, że może czasami te osoby coś powiedzą krytycznego, nie wynika bynajmniej ze złośliwości. Ale te osoby tak po prostu widzą świat, widzą drugiego człowieka, widzą rzeczywistość. I one po prostu cierpią. Cierpią, jeżeli widzą ten świat, który jest taki, jaki jest. Pełen wojen, pełen niesprawiedliwości, pełen cierpienia. I te przeżycia ma każda osoba samotna. Tych przeżyć każda osoba samotna doświadcza. I myślę, jest czasami bardzo trudno, kiedy te osoby nie mogą sobie z tymi myślami podzielić się z innymi. Nie mogą się spotkać, nie mogą na te tematy porozmawiać, a tylko noszą te myśli w sobie, te pragnienia w sobie i często uważają, że są dziwakami, że są odmieńcami, że są innymi. To nie jest prawdą. Oni są po prostu bardziej wrażliwi, bardziej wyczuleni na pewne sprawy, które są naprawdę ważne. Dlatego to jest takie trudne i przez wielu może to jest niechciane. Samotność niechciana. Kolejnym momentem życia samotnego jest brak konkretnej osoby obok mnie. A osoba obok mnie to znaczy ktoś, z kim mogę dzielić moją obecność. Ktoś, kto jest obecny. Ktoś, z kim mogę porozmawiać. Kogo mogę posłuchać i kogoś, kogo mogę obdarować sobą albo tymi wartościami, które sam posiadam. I patrząc tylko i wyłącznie po ludzku, jest to stan bardzo bolesny, że nie ma nikogo obok mnie, konkretnej, prawdziwej osoby. A z tym związana jest, jak to mówimy, nuda. Życie staje się nudne. I ta nuda sprawia, że czasami uciekamy się w pracę, ponieważ człowiek pragnie, aby kogoś kochać. Jeżeli nie ma tej miłości, to pragnie mieć nadzieję. A jeżeli nie ma nadziei, to przenosi się na pracę. Jest zapracowany jak najdłużej, jak najwięcej. I mówią niektóre osoby samotne, boję się jednej rzeczy. Wracać wieczorem do domu, kiedy jest pusto, kiedy jest ciemno, kiedy jestem sam i sama. Dlatego sobie wybieram kolejną jeszcze pracę, czy to sprzedaję w sklepie, czy może jeszcze inne zajęcie sobie wynajduję, żeby jak najpóźniej wrócić do domu, żeby być tak zmęczonym, zmęczoną, żeby tylko zasnąć i rano obudzić się, aby znowu iść do pracy. Nuda. Nuda i obawa przed tym wolnym czasem, z którym nie wiem, co uczynić. Ale nuda i niemożność wypełnienia wolnego czasu jest odznaką, że w moim wnętrzu może nie jest tak, jak być powinno. Może jest za pusto. I rzeczywiście, gdybyśmy ten nasz wolny czas chcieli zapełnić tylko tymi wrażeniami zewnętrznymi, telewizją, kinem, dyskotekami, restauracjami, nam się to naprawdę nie uda. Bo to najpiękniejsze, najważniejsze spotkanie ma dokonać się w naszym wnętrzu. Tam mamy spotkać się z kimś, kto nas bardzo kocha, kto nas bardzo potrzebuje. Ale to już jest temat na jutro. Bo dzisiaj ciągle mówimy o tej samotności przeżywanej tak bardzo po ludzku. Tak bardzo zwyczajnie, tak bardzo na zewnątrz. I dla wielu rzeczywiście tą tragedią życia samotnego jest ten wielki, wolny czas, z którym naprawdę nie wiem, co mam zrobić. I są spotkania, które nie są dla mnie znaczące, ale ja idę, żeby mi te 5 godzin minęło. Są rozmowy, które mi nic nie dają, ale ja to robię dla zabicia czasu. Jest to oglądanie telewizji bez zrozumienia, o czym to tam jest, żeby tylko nie być sama czy sam z sobą. Ten wolny czas. A ten wolny czas jest mi dany przecież, abym i wzrastał i osobowo, i intelektualnie, i duchowo. Jeżeli ktoś boi się tego czasu, samotność będzie czymś bardzo, bardzo niechcianym. Ponadto z samotnością wiąże się cierpienie. Cierpienie, którego źródłem są wspomnienia z przeszłości. Są takie osoby samotne, które mówią, że od samego dziecka były samotne. Że usłyszały od rodziców coś, czego by słyszeć nie chciały. A mianowicie rodzice im powiedzieli, gdybyśmy mieli jeszcze jeden wybór, to na pewno byś się na świecie nie urodził. Od początku byłeś niechciany. Jeżeli dziecko to usłyszy, ono idzie przez życie bardzo skaleczone, bardzo zawiedzione i bardzo samotne. I będzie tej osobie trudno spotkać kogoś, kto by ją czy jego zrozumiał. Będzie trudno spotkać kogoś, z kim mógł czy mogłaby się podzielić swoimi tymi wewnętrznymi przeżyciami. I dla osób, które całe życie idą samotnie, które tak naprawdę nigdy nie były kochane, nie odczuły miłości, ale również nie były w stanie tej miłości doświadczyć, ta samotność tylko po ludzku będzie bardzo bolesna. Bardzo będzie bolesna. I tutaj takie dopowiedzenie, gdy chodzi o miłość. Czasami się zastanawiamy, jak to jest, że komuś się okazuje tyle miłości, tyle serdeczności, tyle dobra, a na tym człowieku nie robi to żadnego wrażenia. Może źle kochamy, może za mało kochamy, może nie umiemy do niego czy do niej podejść. Otóż jest w psychologii taka ciekawa zasada, iż taką miłością, jaką ja obdarzam sam siebie, jestem w stanie obdarzyć innych i tyle samo miłości jestem w stanie przyjąć od innych i nawet od samego Boga. Matematycznie, jeżeli kocham siebie, czyli akceptuję siebie, dziękuję Bogu i ludziom za to, że jestem taki, jaki jestem, z moimi darami, nawet z moimi słabościami, z moimi talentami, niedogodnościami, niedociągnięciami, ale jak kocham, przyjmuję siebie w 20%, to tylko w 20% jestem w stanie pokochać innych, nie więcej. I tylko 20% miłości jestem w stanie od innych przyjąć, doświadczyć. I nigdy nie uwierzę, że Bóg mnie kocha miłością bezwarunkową, bo tylko jestem w stanie przyjąć tych 20% Bożej miłości. Dlatego tak ważne jest, aby spojrzeć na siebie z miłością. To nie jest egoizm. To nie jest jakieś rozkochanie się chore w sobie, ale to spojrzenie na siebie w prawdzie. Bóg mnie stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Każdy z nas jest inny. Każdy jest niepowtarzalny. I każdego Bóg ukochał tak, jakbym tylko ja istniał na ziemi. Całą miłość ma dla mnie. To jest tak, jak matka ma 5 dzieci. To nie jest tak, że ona miłość dzieli na 5. Ale całą miłością, całą swoją miłością kocha każde dziecko. Tak samo Bóg. Całą swoją miłością kocha każdego z nas. Na każdym z nas mu tak bardzo zależy. Wracając do tego porównania, jeżeli jest 20%, to tylko 20%. Jeżeli ktoś w 50% przyjmuje siebie takim, jakim jest i kocha siebie, stając w prawdzie, to tyle tej miłości może ofiarować innym i tyle miłości przyjąć również od innych i od Boga. Ale jest czasami tak, że ktoś w ogóle siebie nie kocha. Będzie powtarzał czy powtarzała, ja siebie nienawidzę. Ja nigdy nie chciałem być tym, kim jestem. Ja nigdy siebie nie szanowałem, nie doceniałem. Ja po prostu siebie nienawidzę. Takiego człowieka nie jesteśmy w stanie pokochać. On nie jest w stanie przyjąć żadnej miłości. I to jest tragedia. I dla człowieka samotnego, który to właśnie przeżywa, jest rzeczywistą tragedią i prawdziwym cierpieniem. I wreszcie człowiek samotny, który przeżywa te wszystkie doświadczenia, te wszystkie stany, również jest poddany pokusie. I ta pokusa jest bardzo silna. I znowu, tak jak wspomniałem w czasie homilii, zły nie będzie nas wprost kusił do czegoś złego, ale to zło będzie miało zawsze pozór dobra. Zrób to. Zdecyduj się na to. Podejmij ten krok. Podejmij to dobro. Pozór dobra. I jeżeli to wybierzemy, na to się zdecydujemy, to stwierdzamy, żeśmy zaprzepaścili dobro o wiele większe, które było dobrem prawdziwym, a nie tylko pozornym. Dobrem, które w mianowniku miało miłość. Mówi o mistrzowie życia duchowego, że zły duch może podrobić wszystko. To jest duch bardzo mądry, bardzo inteligentny. Może podrobić prawie wszystko, ale nie może podrobić miłości. Tego nie potrafi, bo jest zły. Dlatego wszelkie pokusy powinniśmy rozpatrywać w świetle miłości. Czy owocem tego mojego wyboru, tego mojego zachowania będzie, czy jest miłość? Jeżeli nie, to nie jest to na pewno dobre. I często w tej pokusie pojawia się element litości, trochę niebezpieczny. I w tym momencie mi się przypomina takie piękne indiańskie opowiadanie o pewnym nastolatku, który został wysłany w góry sam, aby udowodnił, że wkroczył już w ten wiek męski. I kiedy był już bardzo wysoko w górach, gdzie już nie było roślinności, gdzie było bardzo zimno, zauważył, że na jego drodze pojawił się wąż. A ponieważ to jest opowiadanie indiańskie, ten wąż zaczął mówić ludzkim głosem. I mówi do tego chłopca: oj, dobrze, że tutaj jesteś. Bardzo cię proszę, zabierz mnie na dół, tam gdzie jest trawa, gdzie jest cieplutko, bo ja tutaj zginę, ja zmarznę. Tu jest tak zimno, tu nie ma żadnego jedzenia, zabierz mnie na dół. Masz taką piękną koszulę, włóż mnie pod tą koszulę, aby mnie ogrzać, a potem zanieś mnie na dół i tam mnie możesz wypuścić. Ale ten chłopak mówi: no tak, ale ty jesteś wężem jadowitym. I mówiono mi, że jeżeli się ciebie dotknę, to ty mnie ugryziesz. To ty mnie skaleczysz i to skaleczenie sprawi, że ja umrę. Ja się ciebie nie dotknę, bo ja się ciebie boję. Ale wąż, jak to wąż, nalegał, mówi: ale ja obiecuję, że ja ci nic złego nie zrobię. Weź mnie w swoje ręce i włóż mnie tutaj za koszulę, będzie mi cieplej. Mi uratujesz życie, a potem zanieś mnie na dół. Ale ja się ciebie boję, mówi chłopiec. Ale ja ci obiecuję, że ja ciebie nie skrzywdzę. I ten chłopiec wziął tego węża, schował go pod swoją piękną indiańską koszulę i zszedł z nim w dół, tam gdzie była już trawa, gdzie była woda, gdzie słońce przygrzewało, gdzie było ciepło. I wtedy, kiedy chłopiec wypuszczał tego węża na trawę, ten go ugryzł normalnie w nogę. I ten chłopak, taki przerażony, mówi: no ale ty mi przecież obiecałeś, że mi nie zrobisz krzywdy. I wąż odpowiedział: no ale ty wiedziałeś, wtedy kiedy mnie brałeś pod swoją koszulę, kim ja tak naprawdę jestem. Moi drodzy, zło będzie zawsze złem. Grzech będzie zawsze grzechem. I możemy się łudzić, że to jest dobre. Możemy się łudzić, że to nam przyniesie korzyść, że to nam przyniesie pożytek. Zło będzie zawsze złem. I jeżeli do samotności będziemy podchodzić tylko i wyłącznie po ludzku, dojdzie do tego momentu, kiedy ulegniemy pokusie, aby wybrać to, co nazywamy dobrem. I będziemy się często kierować litością, która też jest dobrem. Ale prędzej czy później stwierdzimy, że to dobro obróci się przeciwko nam i przeciwko drugim osobom. Dlatego też zastanówmy się może dzisiaj, pomyślmy, jak spoglądamy na tą swoją samotność. Czy jest to dla mnie stan naprawdę niechciany? Czy jest to dla mnie stan tak bardzo trudny, który za wszelką cenę chciałbym ze swojego życia wyrzucić, zmienić za wszelką cenę? Po ludzku pokusa będzie bardzo silna. Jutro sobie powiemy, jak dokonać, czy co zrobić, czy jak bardzo otworzyć się na Pana Boga, aby ten stan niechciany przemienić na coś, co jest nie tylko nam zadane jako krzyż, ale coś, co staje się darem, który zaczynamy sobie coraz bardziej cenić, ponieważ daje on nam ogromne możliwości, a również możemy nawet dojść do tego, że jest to ten stan, który zaczynamy bronić, że nie chcemy go zmienić, że nie chcemy go oddać za wszelką cenę. Do natury człowieka została wpisana samotność. Jeżeli już nie, to na pewno tą samotność będziemy kiedyś przeżywać. I obyśmy nie przeżywali ją tylko i wyłącznie po ludzku. Bo wtedy i te nasze odczucia, i te braki, które w swojej samotności zauważymy, doświadczymy, one sprawią, że będzie to zawsze stan niechciany. Nie musimy zwracać uwagi na to, co inni mówią. Nie musimy zwracać uwagi na to, jak ocenia samotność dzisiejszy świat. Bo to jest takie paradoksalne, że dzisiejszy świat jest tak bardzo rozhukany, taki bardzo głośny, a tym rozhukaniem, tą głośnością właśnie wprowadza wielu ludzi w stan osamotnienia, gdzie te więzi są bardzo słabe. Czasami ich w ogóle nie ma. Już nie od dzisiaj się mówi o samotności w wielkim mieście. Nie od dzisiaj się mówi o samotności w tłumie. Nie od dzisiaj się mówi o samotności w bardzo dużych grupach. Bo może tak być. I może tak być, że człowiek, który jest sam, który wokół nie ma nikogo, czuje się bardzo mocno złączony z innymi, z Bogiem, a może właśnie też być tak, że człowiek, który jest w grupie, czuje się bardzo samotny, ta samotność aż boli. I może teraz, kiedy wystawimy Najświętszy Sakrament, w chwili ciszy, w chwili skupienia, pomyślmy nad tą naszą, moją samotnością. Jak ja ją odbieram? Jak ja ją oceniam? Czym ona dla mnie jest? Tak czysto i wyłącznie po ludzku. A może łatwiej nam będzie jutro spojrzeć na nią, ale już z perspektywy Bożej, z perspektywy, która jest bardzo właściwa, bardzo słuszna, bo Boża.